Ładne kwiatki.
Basia Kopaczewska mówi, pani redaktorka, że mamy tutaj jakieś fajne zioła. Mamy w studio, proszę państwa, przede wszystkim fajnego Michała. Michał Konkel, słowiański zielnik, pan zielacz. Czy pan przepowiada pogodę, proszę pana? Oto jest pytanie.
To zależy. Sam tak, jak stawy mnie bolą, to tak trochę kojarzę.
Sposób, tak?
Tak, ale raczej patrzę na kwiaty, na ptaki i wtedy
nie,
też mówię.
Skąd to pytanie? To pytanie stąd, że pan dzisiaj przybył do Radia Gdańsk S.A. w kapeluszu, proszę pana, i myślę sobie, kapelusz po raz pierwszy. Czy to na słońce, takie bardzo intensywne, czy to na deszcz intensywny?
Wiesz co, to jest na jedno i na drugie.
Aha.
Sprawdziło się podczas ostatniej podróży na słońce, ale też jako taki przenośny parasol. Nie?
Tych herbatach, które pan przyniósł, będziemy rozmawiali,
dobrze,
tak?
Dobrze,
no. Dobrze, bo on przyniósł 3 probówki.
Żeby za dużo nie było.
I myślę sobie, ho, zielarz farmaceuta. 603-06-06-06, proszę państwa, nasz numer telefonu. To tak w międzyczasie, tak? Po twoim śmiechu, takie przypomnienie. A w probóweczkach co pan ma, proszę pana?
W probóweczkach mam dwie herbaty. Jedna to będzie herbata z rumianku, ale nie taka z takiego zwykłego rumianku, tylko z oksydowanego. Możecie też państwo spotkać się z taką nazwą, że jest to herbata fermentowana. Generalnie trzeba ją odpowiednio przygotować, żeby z tej herbaty skorzystać. Nie będziemy mieli już wtedy właściwości leczniczych, ale będziemy mieli przepyszny smak i tutaj akurat rewelacyjny zapach, bo taki rumianek potraktowany w ten sposób, to będzie zapach ananasa, więc jeżeli ktoś lubi tego typu herbatę, to polecam. W drugiej probówce mam akurat moją ulubioną herbatę, czyli liście poziomki. Tutaj mam wymieszane z owocami, no o tej porze roku trudno jeszcze o owoce, ale jak już będą, to można je potem sobie do tej herbaty dołożyć. Ja mam akurat te dwie tutaj, bo mam jeszcze cukier wymieszany z lilakiem, ale to jest inna bajka. Ale chodzi o to, że wszystkie rośliny, które są jadalne, wszystkie młode jakieś liście, co do których wiemy, że spokojnie można je spożywać, możemy je przemienić na przepyszne herbaty. Możemy eksperymentować, możemy robić je pojedynczo, a potem jak coś nam się spodoba, to łączyć je
to
we wspaniałe mieszanki.
A to cieszą się i uśmiech nawet niektórzy ze słuchaczy radia, bo pomyślą, wszystko można sfermentować.
Można,
tak?
można.
takie wnioski. To jeżeli pozwolisz, za chwilę, za moment, o tych herbatach i sposoby na wiosenne herbaty, bo jeżeli ktoś z państwa być może słyszał, bo ja słyszałem o tego rodzaju herbatach, ale właściwie jesiennych, z liści drzew różnego rodzaju. Ale o tych wiosennych, ziołowych to...
Wiesz co, bo to jest
nie.
Tak, że jak tylko się zacznie sezon i te rośliny są, to trwa ten sezon aż do momentu, kiedy jeszcze rośliny są. Mhm. Więc my będziemy zmieniać surowce, ale jakby sam
metoda
proces powstawania
sama, tak?
Herbaty będzie cały czas ten sam. Mam nadzieję, że my za chwilę sobie o nim powiemy, jak to tam zrobić, żeby było wszystko w porządku.
No to o herbatach, proszę państwa, dzisiaj, ale też o peregrynacjach i wędrówkach Michała. Michał Konkel pojechał ostatnio do Berlina. Do ogrodów botanicznych. Tak. Jakiego rodzaju to jest ciekawość i chciałem cię zapytać też o inne miejsca, nie tylko te za granicą, ale też w Polsce. Okay. Jakie ty byś polecał, jakie ty byś odwiedzał, jakbyśmy już na spokojnie po tym szalonym, długim majowym weekendzie mogli się wybrać tam pojechać i popodziwiać kwiaty.
No to wszystko zależy od tego, w jaki sposób jesteśmy zafiksowani na tych kwiatach, prawda? Jeżeli ktoś ma takiego bzika jak ja i lubi odwiedzać ogrody, lubi patrzeć na nowe rośliny, których normalnie wokół siebie nie widzi, no to będzie jechał wszędzie tam, gdzie te rośliny będzie mógł zobaczyć, a jeszcze jak ma okazję pojechać do jednego z największych ogrodów botanicznych na świecie, no to jeżeli jest czas, jest ochota i jest drużyna, to się zbiera taką drużynę i jedzie. To, co zawsze w ogrodach, czy to za granicą, czy w Polsce, nawet takich najprostszych parkowych, bo na przykład tutaj nie odjeżdżając daleko, Gdynia Kolibki, mamy taki ciekawy park, tam są drzewa i niektóre rośliny, które są podpisane, więc dla ludzi, którzy chcą się czegoś na przykład nauczyć, to jest rewelacyjna sprawa, bo idą, widzą taką roślinę, no i mają od razu karteczkę z nazwą, więc potem będą już wiedzieli, że aha, ta roślina to jest taka, jeżeli zobaczą ją gdzieś w naturalnym środowisku, no to będą już przekonani, że to na pewno jest to.
A ty masz cały czas jeszcze ciekawość, bo twoja wiedza dla mnie jest powalająca. Michał Konkel, proszę państwa, potrafi w parku, kiedyś byliśmy razem w parku Regana, właściwie przysiąść w jednym miejscu i zacząć opowiadać o wszystkich chwastach, które są wokół wokół niego. I to jest taka opowieść niekończąca się właściwie, bo przechodzimy od jednej rośliny do drugiej, do trzeciej, czwartej, piątej, dziesiątej, 38.
No tak, to jest wszystko fajne, ale to dalej poruszamy się tutaj, wiesz, na Pomorzu, ewentualnie w Polsce, ale jak przechodzimy do innej strefy klimatycznej, to ja już bym aż tak sprawnie się pewnie po tym nie poruszał. Ja dalej bym potrafił oznaczyć rośliny do rodziny, może do rodzaju, natomiast już nie do gatunku. No i to jest to, czego ja szukam w ogrodach botanicznych. Szukam tych roślin, których jeszcze nie znam, które mogę poznać, o których na przykład właściwościach wiem, a nigdy nie widziałem na żywo.
Za chwilę o tym, co Michał Konkel znalazł w ogrodzie botanicznym w Berlinie, jaka to ciekawość go tam zawiodła, ale też o tych herbatach fermentowanych, oksydowanych, jak kto woli. A państwo robią takie herbaty wiosną? Bo ja przyznam, że jeszcze o nikim nie słyszałem, kto by takie herbaty robił. 603-06-06-06 to nasz SMS-owy numer, to jest audycja Ładne Kwiatki w Radiu Gdańsk. Pytania cokolwiek zaskakujące, panie Michale. Michał Konkel zna w naszym studiu, słowiańskim zielnik. Czy z lawendy można robić herbaty oksydowane? Bo pani Basia robi sobie sól z lawendy do kąpieli, ale herbaty to jeszcze nie piła.
Tak, można oczywiście zrobić. Mhm. Jak najbardziej można spróbować. Nie wiem, jaki będzie efekt, ponieważ nigdy takiej herbaty nie piłem. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość, to tak, taka istnieje.
No bo najczęściej robi się syrop z lawendy, prawda?
No robi się syropy, robi się... pije się napary, w sensie jako na uspokojenie, prawda? To tak, natomiast mówię, nie robiłem jej, dlatego że mi akurat zapach lawendy nie odpowiada.
A syrop kiedyś robiłeś? O to jest pytanie.
Tak.
Bo ja przyznam, że kilkakrotnie czasami wychodziło, czasami nie wychodziło i nie mam, znam tego myku na wyeliminowanie goryczki, bo tam jak za długo pogotuje się tę lawendę, no to wtedy wchodzi.
Nie, no bo lawendy nie możesz gotować w ogóle. Nie wolno jej gotować, bo jeżeli chodzi o lawendę, kwiaty, to jest surowiec typowo olejkowy. Mhm. Ona nie lubi temperatury powyżej 35 stopni. Więc już robienie samego naparu jest karkołomne, bo musisz to przykryć, żeby tych olejków się nie pozbyć.
Tak.
A jeżeli będziesz gotował, no to masz pewność, że te olejki ci się ulotnią, będą na suficie albo gdzieś tam
lepiej
dalej.
Lepiej byłoby mieć alembik i robić
albo
olejek
lawendowy.
Tak,
oczywiście, tak, no jeżeli ktoś ma taką możliwość, to oczywiście.
Ale to wydaje się wyższa szkoła jazdy, tak? Bo najczęściej
na pewno większy
w domu
nakład.
To, co robimy, to rzeczywiście jakieś tam napary.
Z takich olejkowych ziół to przede wszystkim właśnie napar, dobrze przykryty i jak się naciągnie, no to wtedy robimy to, czego też niektórzy ludzie nie lubią, ale ja będę powtarzał, że tak się powinno robić syropy, czyli łączymy z cukrem. I to w proporcji 2:1, czyli dwie części cukru na jedną część naparu.
Bardzo, bardzo słodkie.
No tak to ma wyglądać. Taka jest typowa receptura na syrop, na normalny syrop. I tego cukru musi być na tyle dużo, żeby cukier był sam konserwantem. Wtedy możesz ten syrop naprawdę trzymać przez długi, długi czas. Jeżeli jest go przynajmniej 66%, to on będzie konserwował to, co tam w środku jest. W innym przypadku zawsze trzeba dodać coś innego. Czy to alkohol, czy jakieś inne substancje konserwujące. No i tak to możesz prześledzić obecnie w aptekach.
No fajnie, ale wiesz, no cukru wszyscy unikamy. Cukier to samo zło.
No dlatego na przykład nie będziemy jedli 3-4 ponczusiów dziennie, tak? Tylko wypijemy sobie łyżeczkę syropu. Łyżeczka syropu krzywdy nam nie zrobi. A jak na przykład pijemy 6 herbat i każdą słodzimy po 2-3 łyżeczki, albo kawę z cukrem, albo coś tam jeszcze słodzonego, no to tak, to tego cukru się nazbiera. Musimy popatrzeć na to, ile my tego cukru konsumujemy ogólnie, a nie, że tak powiem, brać na języki ten nasz syrop i mówić, że to on jest ten najgorszy.
603-06-06-06. Za chwilę o tych twoich herbatach, ale też o solach i cukrach. Ale czego ty szukałeś w Berlinie?
Ojej. No, pojechałem, żeby poszukać tych roślin, których jeszcze w życiu nie widziałem, o których właściwościach słyszałem, ale nie miałem okazji zobaczyć je na żywo, bo jest wiele takich roślin, o których się zielarze mówią, choćby, no może nie najciekawszy temat, ale senes. Roślina działająca przeczyszczająco, tak? Wszyscy, którzy mieli kiedyś do czynienia z takimi ziołami przeczyszczającymi, o liściu senesu słyszeli. Problem jest tylko taki, że nikt tej rośliny nie widział. bo to najczęściej jak się kupuje, no to ona już jest sproszkowana, rozdrobniona i nikt nie wie, jak ona wygląda. A to jest taka maluteńka, bardzo ciekawa roślinka, bardzo ładna. Bardzo się cieszę, że udało mi się ją zobaczyć po raz pierwszy na żywo. No ale oprócz tego oczywiście widziałem mnóstwo innych ciekawych roślin. Taki jeden typ, który mnie interesuje, to są te rośliny trochę starsze, które miały okazję żyć na ziemi, zanim jeszcze człowiek się na niej pojawił, czyli tak naprawdę w erze dinozaurów, czy wcześniej. I tutaj cykasy są moimi ulubieńcami. To są rośliny, które no takie poprzedniki, to już nie jest paproć, ale jeszcze nie jest to roślina nasienna. Taki pośrednie ogniwo, troszeczkę w bok to odchodzi. Jest ich bardzo niewiele gatunków i no dla mnie wspaniałe, bo mogę się przyglądając tym roślinom po prostu cofnąć w czasie w tę erę, która mnie najbardziej interesuje, a ja chciałem być kiedyś paleontologiem, zanim zielarzem zostałem, także to mnie interesuje.
Bo piękno to dają nam ogrody pokazowe.
Tak.
Do Hortulusa na przykład możemy pojechać pod
oczywiście
Koszalinem, czy do innych ogrodów. Ja ogrody majowe na przykład w Rykach mocno polecam. Nie teraz, tylko to
no
są
jak ogrody, będzie wszystko ładnie zakwitnięte.
Wiesz co, to są ogrody traw i wtedy, gdy trawy, to bardziej koniec sierpnia, nawet początek września, to wtedy proszę bardzo. Ale ty jeździsz do ogrodów botanicznych.
Tak, no bo tak jak mówisz, te ogrody pokazowe, one są śliczne, one są wypielęgnowane, one są pięknie ułożone, dobrane kompozycyjnie i to cieszy oko. Nie mówię, że to jest złe, to jest bardzo fajne, ale ja lubię po prostu podziwiać mnóstwo roślin naraz. Taką okazję mam w ogrodzie botanicznym, gdzie trzyma się gatunki po to, żeby pokazać, że one istnieją, żeby pokazać różnorodność. One czasami są ułożone w jakieś kompozycje, czasami nie, no bo tam trzeba odtworzyć naturalne jednak warunki. I to, co najbardziej mnie cieszy w tych ogrodach, to właśnie, że wchodzę w taką strefę jakby klimatyczną i dowiaduję się, jakie rośliny ze sobą współgrają, jakie mogą sobie towarzyszyć, nie kłócą się ze sobą, a jednocześnie ja od strony zielarskiej, wiedząc coś o danych roślinach, to mogę zobaczyć, jak ona faktycznie wygląda. I jeszcze jedna, moim zdaniem bardzo ciekawa rzecz dla wszystkich osób, które chcą się o tych roślinach dowiadywać, no to taka przewaga ogrodu botanicznego jest taka, że zawsze tam będą właśnie podane nazwy. Więc jeżeli się chcecie państwo nauczyć roślin, a nie macie z kim pójść i zobaczyć, jak dana roślina wygląda, to inwestycja w kupno biletu do jakiegokolwiek ogrodu botanicznego jest naprawdę rewelacyjna, no bo pójdziecie i sami bez przewodnika dacie sobie radę, no, nauczycie się wiele.
Ale też te bilety najczęściej do ogrodów botanicznych to kosztują jakieś tam 10, góra 15
złotych. Tak, to nie są wielkie rzeczy.
To nie są duże pieniądze, ale laik z drugiej strony może się rozczarować, bo gdy jedziemy na przykład do ogrodu botanicznego w Gołbiu, taki najbliższy na Pomorzu, no to okazuje się, że oni tam hodują, teraz uwaga, mogę kogoś obrazić, ale jakieś takie kaszubskie chwasty, które wyglądają, no tak sobie rachitycznie powiedzmy, prawda?
Zaczynam, bo to ogrody te botaniczne będą wyglądały różnie, oczywiście w różnych porach roku. Jak się trafi akurat na ogród, który jest nastawiony, dajmy na to na lilaki, prawda? Które już teraz kończą kwitnienie i my pojedziemy albo za wcześnie, albo za późno, no to ani tych lilaków nie zobaczymy, ani niczego innego. Ja tutaj akurat ogród w Gołubiu bardzo lubię, ja tam często przeprowadzam spacery. Mają taki zaułek, gdzie są zioła lecznicze wystawione i też wiadomo, że one kwitną tylko w danym momencie, ale one tam zawsze są, więc jeżeli nawet chcielibyśmy zobaczyć, jak te rośliny wyglądają przed kwitnięciem, po kwitnięciu, bo przecież czasami takie rośliny obserwujemy sobie gdzieś podczas naszych wędrówek, nie mamy pojęcia, co to jest, a jeżeli w ogrodzie przyjrzymy się takiej roślinie, zobaczymy, że aha, to jest faktycznie taka i taka mięta, albo to jest taka i taka macierzanka i potem my zobaczymy taką samą roślinę gdzieś tam podczas naszych wędrówek, no to jesteśmy pewni, że trafiliśmy to, co trzeba. Więc jeżeli chcemy tylko i wyłącznie cieszyć oko, no to faktycznie będą to te ogrody jakieś takie tematyczne.
Bo zdjęcie czy rysunek w naturalny sposób mogą nas zmylić.
Będą myliły, bo to jest kwestia chwili, kwestia okazu. Jeżeli chcemy się naprawdę nauczyć rozpoznawać rośliny, to musimy się opatrzeć na zasadzie na wielu okazom naraz, tak? Że musimy popatrzeć na te, na dany gatunek nie przez pryzmat jednego zdjęcia czy jednego okazu jednej roślinki, tylko musimy popatrzeć na wiele tych roślin, bo zmienność wśród roślin jest duża, no wśród grzybów jeszcze większa, ale to jest bajka nie na dzisiaj.
No to więc... tak, pojechałeś do Berlina, ale do ogrodu w końcu w Berlinie nie dotarłeś. No
właśnie, myślałem, że nie powiesz.
Nie było takiej możliwości, jak się okazało, tak?
Tak, wyglądało to w ten sposób, że najpierw, zanim w ogóle wyruszyliśmy, sprawdziliśmy, czy na pewno ogród będzie otwarty, no bo to trzeci największy ogród, no to kurczę, warto by było wiedzieć, że on będzie otwarty. I nic nie zdradzało tego, że otwarty nie będzie, więc pojechaliśmy, no i następnego dnia udaliśmy się pod bramę ogrodu, patrzymy, a tam wisi karteczka, że dziś i jutro nieczynne, no bo oni poprawiają ścieżki i z racji tego
nie
będzie możliwości
tak.
wejść. No więc wzięliśmy szybko telefony
na stronach internetowych ogrodu.
Tak. Wzięliśmy szybko telefony w ręce, no i zobaczyliśmy, że w Poczdamie ogród jest otwarty, 30 minut drogi od tego miejsca, gdzie jesteśmy, więc pojechaliśmy do ogrodu botanicznego w Poczdamie i tam było super, nie narzekamy, a do Berlina udamy się w najbliższym dogodnym terminie, jak nam czas pozwoli.
No to co Michał Konkol widział w Poczdamie, o tym już za chwilę, już za moment. Michał Konkol, Słowiański Zielnik, jest naszym gościem, a SMS-owy numer do radia to 603-06-06-06. A z nami Michał Konkol, Słowiański Zielnik. Można jechać do Gołubia, panie Michale, okazuje się, że też można jakoś tak bliżej poznać rośliny lecznicze, czyli wybrać się na farmację przy Katedrze Biologii i Botaniki. Tam była tak zwana ściana płaczu, wspominają słuchacze. Tak?
No można, oczywiście, że można. No można się też oczywiście powybierać na spacery przy okazji spacerów botanicznych, już mówię studenckich, jeżeli gdzieś się na jakieś terenówki studenci idą i się ma takich znajomych, to można się pod to podłączyć. Ja pamiętam, jak jeszcze na studia chodziłem, a to było w zeszłym wieku, to wiem, że do nas też ludzie czasami przychodzili tacy niezwiązani ze studiami, a chcieli sobie trochę poprzypominać albo douczyć się czegoś, to na takie terenówki chodziliśmy z nimi też.
No to zioła można pooglądać właśnie tak, przy Katedrze Botaniki. A czy pan Michał zna Arboretum Wirty i czy warto tam się wybrać o tej porze roku, pyta Kacper.
To ja już odpowiadam, znam. Nawet kiedyś popełniłem na swoim kanale film o tym arboretum. Bardzo, bardzo ładne, bardzo ciekawe i jak wszędzie. Dla mnie i ogrody, i arboreta to są miejsca do odwiedzania o każdej porze roku, bo one zawsze będą miały coś ciekawego do pokazania. Oczywiście, jeżeli pojedziemy zimą i te drzewa będą, szczególnie te liściaste, będą bez liści, no to ono będzie może miało trochę smutniejszy wydźwięk, ale dalej będziemy mogli się wiele rzeczy nauczyć. A o tej porze roku, maj i jeszcze trochę później, będzie wyglądało rewelacyjnie, także polecam.
Te liście są o tej porze roku, w większości drzew one są jeszcze świeże liście.
Tak, świeże, taka właśnie świeża, jasna zieleń przepiękna. Tak, one potem trochę stracą na tym blasku, no bo zrobią się bardziej skórzaste u niektórych gatunków, ale no, to jest chyba jeden z lepszych momentów, kiedy, jeżeli chcemy, rozważamy odwiedzenie takiego arboretum, to teraz.
A jak nie, no to wybieramy się gdzieś w głąb Polski. Co można polecić? Łódź, może Poznań, można polecić Wrocław, Warszawę oczywiście.
No, Kraków, pewnie Lublin. Jeżeli chodzi o ogród botaniczny w Lublinie, akurat byłem tam chyba w zeszłym roku, rewelacyjny. Bardzo mi się podoba. Wszystkie większe miasta będą miały jakiś typ ogrodu botanicznego gdzieś tam koło siebie. Jeżeli nie będzie to ogród miejski, to na pewno będzie uniwersytecki.
A dla ciebie nawet mały, skromny, ale z tą rośliną, którą chciałeś zobaczyć, to jest perełka. A w Poczdamie co pan widział?
No najbardziej chyba spodobały nam się rośliny alkaloidowe, tak? Czyli te, które działają mocno i silnie. Były ciekawe gatunki, od takich najprostszych, znanych
wszystkim. Te narkotyczne.
No tak, ale to nawet te takie trochę lżej, no jak kawa. Kawa też ma w sobie alkaloidy, prawda? Były liście kola, były liście koki, były różne ciekawe...
Były liście koki.
Ciekawe rzeczy. No oczywiście były całe rośliny, nie tylko liście, żeby nie było... Cała ta część właśnie poświęcona tej części świata, to było coś, co ja widziałem pierwszy raz na żywo nagromadzenie takich ciekawych roślin w jednym miejscu, na małym terenie, no było rewelacyjne. Myśmy tam weszli, byliśmy w 4 osoby, nie chcieliśmy stamtąd wychodzić. To było pomieszczenie, gdzie myśmy chyba spędzili najwięcej czasu i najbardziej w aparatach się migawki zużyły, bo żeśmy strzelali tych zdjęć naprawdę mnóstwo. No, to była rewelacja. To było coś, gdzie jak weszliśmy tam, to stwierdziliśmy, że to, że ogród botaniczny w Berlinie był zamknięty, to już nie jest ważne. To wszystko minęło. To wiedzieliśmy, że z nawiązką mamy to, co żeśmy chcieli zobaczyć.
A ty jedziesz dla jakiejś rośliny, dla grupy roślin, czy żeby po prostu zobaczyć? Liczysz nam przygodę i to jest takie jakieś podróż nieznane?
To zależy od tego, jaką wycieczkę sobie planujemy. Ogród botaniczny w Berlinie był zaplanowany jako odwiedzenie dużego ogrodu. No ale nie wyszło, więc pojechaliśmy do Poczdamu tak naprawdę bez żadnego przygotowania, bo myśmy nie wiedzieli, co tam możemy zobaczyć, więc to było dla nas zaskoczenie. Ale często jedziemy właśnie, żeby zobaczyć konkretnie coś. Na przykład gdzieś tam jest wielka kolekcja storczyków, albo dzbaneczników, albo jakichś innych roślin i jedziemy w konkretne miejsce po to, żeby zobaczyć konkretne rośliny. No ale tutaj akurat wyszło tak, że musieliśmy przyjąć to, co jest i było bardzo dobrze.
Michał Konkol z nami. Wróćmy do tych herbat i herbatek, do fermentacji liści, tych liści wiosennych, majowych. Herbatka z rumianku, tak?
Z rumianku.
Wydaje się, że najprostsza rzecz i właściwie rumianek, no to używamy po wysuszeniu, tak?
To znaczy, no właśnie, bo jeżeli chcemy korzystać z tych roślin dalej leczniczo, no to powinniśmy albo je na świeżo, albo je wysuszyć tak tradycyjnie do tego podejść. Natomiast jeżeli chcemy zrobić herbatę, zmienić trochę właściwości smakowe i na pewno zmienić troszeczkę zapach takiej herbaty, żeby był częściej przyjemniejszy, no to musimy zastosować specjalne rzeczy, stąd właśnie taka cała forma przygotowywania. Nie wiem, w skrócie mogę powiedzieć, jak
chcesz. To jest taka różnica w wielkim skrócie, jak pomiędzy herbatą zieloną a herbatą czarną?
No tutaj też będziemy, tak, oczywiście, będziemy mieli zupełnie inne właściwości. Herbata zielona ma inne właściwości niż herbata czarna, mimo że robione z tej samej rośliny. I to właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że jeżeli będziemy oksydować, czyli jeżeli będziemy pozwalać, żeby te rośliny zmieniały swoje, te związki, które mają w środku, no to będziemy wpływać na to, co tam jest, prawda?
Więc to jak ty przerobiłeś ten rumianek, że on teraz pachnie cokolwiek ananasem.
Ananasem, tak. Dobrze, no po pierwsze, zbieramy, jaki to jest rumianek, bo rumianek mamy albo ten nasz leczniczy, prawda, którego jest mało, ciężko go spotkać, ale mamy też tak zwany rumianek bezpromieniowy, który pojawia się między płytami chodnikowymi, jego jest dużo, więc jak pójdziemy w jakiś taki teren, gdzie jest bardziej czysto, gdzie nie boimy się zbierać, to warto go zebrać. No i najważniejsza rzecz to jest taka, żeby ten rumianek dobrze wygnieść, zanim się go włoży do słoiczka. Czyli jeżeli zbierzemy takie roślinki, potniemy je na mniejsze części, no to je na tyle mocno ściskamy w dłoniach, żeby puściły sok. Jak one puszczą sok, to upychamy w słoiczku. Polecam, żeby ten słoiczek nie był za duży, bo no, można się zarobić, jeżeli będziemy mieli duży słoik. Czyli taki od musztardy najlepiej góra. Tego rumianku zbieramy tyle, żeby po uciśnięciu, po wyciśnięciu tego wszystkiego on zajął szczelnie cały słoik. Jak już nic kciukami nie zdołamy upchnąć, no to zakręcamy. To jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy ten słoik zakręcili. No i potem w zależności od tego, czym dysponujemy, to tak będziemy traktować ten słoik, bo musimy go troszeczkę podgrzać, żeby tam te reakcje zaszły, żeby te
soki... wystawimy na słońce na przykład?
Możemy wystawić na słońce, to będzie najdłuższy czas. No chyba, że na przykład wystawimy na słońce za przednią szybą samochodu, no to wtedy to słońce będzie mocno operować szybko i trzeba będzie ten proces kontrolować.
Bo jaka to ma być temperatura?
Temperatury nie powinniśmy przekraczać 50 stopni. To by była taka optymalna.
Czyli najlepiej byłoby zrobić kąpiel wodną, tak?
Nie, wiesz co, możemy, są piekarniki, które 50 utrzymają, aha, tylko że jeżeli będzie w piekarniku, ja bym polecał, żeby ten piekarnik był uchylony, ale możemy zrobić coś dla leniwych, a przy okazji zrobimy 2 w 1. Ja bardzo często taki słoik wkładam do zmywarki. I dlatego jest ważne, żeby on był zamknięty. Tam się nic nie zadziało. I umyjecie sobie, drodzy państwo, talerze, a jednocześnie temperatura zrobi swoje. I po takim cyklu, jak wyjmiecie ten słoik, to zobaczycie, że roślina zielonej zrobiła się taka lekko brązowawo, coś tam, no szarawa. Widać, że kolor
no
się
to,
zmienił.
To, ale godzina w zmywarce, czy tam dwie godziny w zmywarce w jednym cyklu i to już jest koniec, to wystarczy?
Jeżeli się kolor zmieni, to wystarczy, tylko że potem trzeba zrobić jeszcze jedną magiczną rzecz, bo to dalej jest mokre, więc trzeba to po takim cyklu wyjąć ze słoika, rozłożyć gdzieś w przewiewnym miejscu, już z dala od słońca, żeby wyschło.
Jak a bo w tym piekarniku, to... wracam jeszcze do tej poprzedniej części, w tym piekarniku też trzymamy to jakąś godzinkę, dwie godzinki.
Tam na oko bardziej, tak? Patrzymy do momentu, kiedy zobaczymy, że będzie zmieniało kolor. Tak samo jest z tym słońcem. Jak widzimy, że kolor się zmienia, no to okej. Znaczy, że jest czas wyjąć to ze słoika, rozłożyć do wysuszenia, no i wtedy już wkładamy w taki pojemnik, w którym chcemy przechowywać tę herbatę na stałe.
No i, a suszymy standardowo, tak? W przewiewnym, tak, ciepłym miejscu.
Tak, z dala od bezpośredniego słońca, żeby nie stracić już tego aromatu, smaku.
No to być może ten mój sposób, żeby wystawić ten słoik, pełny słoiki zakręcony na słońce, to chyba to nie jest najlepsza sprawa.
Znaczy, no to po prostu dość długo będzie trwało, nie?
Aha.
Ale to do zrobienia, za każdym razem.
No i rumianek to raz. Może być poziomka to dwa. Może to truskawka na przykład.
No to truskawka też jest poziomką. To pewien Francuz w XVII wieku skrzyżował dwa gatunki poziomki i mu wyszła truskawka. I stąd mamy
i wyszła
teraz...
mu wielka poziomka, tak?
Oj, to stąd mamy teraz truskawkę. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, wszystko, co nadaje się do zjedzenia, możecie sobie państwo zrobić w ten sposób, żeby przerobić to na herbatę. Czyli te nasze liście z drzew, teraz młodziutkie, z krzewów, z roślin takich, które nawet by się wam może nie śniło, że można z tego zrobić herbatę. Jak na przykład podagrycznik. Czemu nie? Możecie zrobić bardzo dobrą herbatę. Możecie dobrą herbatę zrobić z krwawnika. Za chwilę będzie taka roślina, która zapoczątkowała chyba cały ten proces, czyli wierzbówka kiprzyca, z której też herbatę się bardzo ciekawą robi. Wiązówki możecie przerobić. Wierzbownicę możecie przerobić. Naprawdę...
Wierzbówka kiprzyca, wierzbownica. O czym pan do mnie rozmawia, proszę pana?
O takich ziołach. No. Pójdziemy w teren, to zobaczysz.
A z tobą można pójść niedługo w teren, prawda?
Pewnie.
Prawdopodobnie, tak?
No, można pójść w sobotę. Tak, do Redy się wybieramy na spacer zielarski na godzinę 11. Szczegóły na Słowiańskim Zielniku.
Po prostu. No. W ten sposób. No to prosta historia z tymi herbatami. Twoja ulubiona w takim razie?
Moja to poziomkowa. Poziomki, liście poziomki, a potem jeżeli...
Ale one będą potem pachniały, ta herbata oksydowana będzie pachniała rzeczywiście poziomkami?
Nie, ona będzie pachniała bardziej herbatą. Dlatego ona mi bardzo smakuje, bo to jest dla mnie taki substytut herbaty, a jednak troszeczkę inaczej smakuje. Jest fajna, delikatna, jak ktoś coś takiego lubi. Ja bym polecał eksperymentować zarówno z liśćmi, jak i z kwiatami. Pamiętajcie, drodzy państwo, że kwiaty też możemy w ten sposób przygotowywać i potem łączyć to w mieszanki, jakie sobie tam zażyczycie.
No i pytanie zawsze brzmi, wszystko można, ale po co? Ale dlaczego? Dla tego smaku? Dla tego aromatu? Smaku. Czy dla jakichś innych właściwości?
Tutaj przede wszystkim dla smaku, dla aromatu, dla tego, że to fajne hobby. Tylko no, przestrzegam przed tym, że jak ktoś w to wsiąknie, to potem może nie mieć miejsca na życie, bo będzie miał pełno różnych słoiczków swoich ulubionych herbat, będzie robił mieszanki, a nie będzie gdzie miał spać na przykład, tak? Więc do na to trzeba zwrócić uwagę. Tak.
Ja myślałem, że wszystkich będzie męczył tymi herbatami potem.
To znaczy, jak komuś zasmakują, będzie ciężko, żeby...
Mam jeszcze rzodkiewkową.
Nie. Ja myślę, że jak komuś zasmakuje, to będzie trzymał ją dla siebie, ewentualnie to troszeczkę się podzieli, ale raczej będzie mówił to moje.
A z pokrzywy też można? Bo ten maj, wiesz, kojarzy mi się jakoś tak najbardziej z pokrzywą.
Z pokrzywy można, tylko...
Tym ziołem, które się w maju zbiera.
Musisz wziąć pod uwagę, że te liście trzeba nieźle wytarmosić, żeby one puściły sok. Więc w rękawiczkach bym polecał, bo chyba, że ktoś ma azbestowe dłonie, to wtedy jak najbardziej.
A ty jeszcze robisz sole, rozumiem, tak? I cukry.
Sole, cukry, no, takie proste rzeczy, ponieważ ja nie mam za dużo czasu, żeby coś robić, więc to musi być szybkie. To musi być szybkie, raz, dwa i gotowe, i wtedy mam. Zarówno cukier, jak i sól, jeżeli chcemy jako spożywcze używać, to jest bardzo szybka i krótka piłka. Bierzemy sobie, no, na przykładzie cukru, bierzemy sobie cukier, bierzemy sobie trochę jakiegoś substratu, który chcemy wykorzystać. Ja na przykład jeszcze teraz o tej porze to lubię kwiaty liliaka. I mieszamy w moździerzu cukier z lilakiem, aż to się ładnie połączy, aż to się ładnie rozdrobni.
Znaczy, liliak, czyli niektórzy mogą nie zrozumieć, bez.
Tak, tylko że to nie jest bez, dlatego ja mówię lilak pospolity, bo ta roślina nazywa się lilak pospolity. Ja wiem, że popularnie ludzie nazywają go bzem, ale to tak jakby nazwać konia krową. Ten koń mógłby się obrazić.
Wszyscy mówią bez. No, lilak się obrazi?
Tak.
Zielarz się obrazi.
To jest zupełnie inna roślina, to jest zupełnie inny gatunek, zupełnie inny rodzaj. Zupełnie inna rodzina w ogóle.
No bo wiesz, no, ale są lilie wodne na przykład, tak?
Ale to jest jeszcze inna.
To
jest jeszcze coś innego, no.
A co, bez to jest zupełnie inna roślina?
Tak, to jest coś zupełnie innego.
Naprawdę? Jak wygląda bez według Michała?
No mamy w Polsce naturalnie rosną 3 gatunki bzu. Mamy bez czarny, no to kojarzymy chyba wszyscy, jak to wygląda. W okolicach górskich i u nas, bo na wzgórzach morenowych rośnie bez koralowy, czyli to, co w bzie czarnym mamy taki taki baldachim czarnych owoców, to w bzie koralowym mamy go skierowanego do góry. On jest bardziej zwarty i oczywiście koloru koralowego. Mhm. No i mamy bez hebd, który owocostanem przypomina bez czarny, tylko że jest zawsze skierowany ku górze, jest tylko jeden taki kwiatostan i to jest bez, który jest wiecznie zielony. On ma jedną łodygę w górę skierowaną i na górze będziemy mieli kwiatostan, a potem owocostan takich czerwonych jagód. To są 3 bzy, które występują w Polsce, a lilak to jest coś zupełnie innego. To jest zupełnie inna bajka.
Zwariować z panem można, panie Michale. Baty się panu należą za takie historie.
Ja się poprawię.
Babcia Sabiny biczowała się pokrzywą.
Okay.
Czy na coś pomaga taka metoda, biczowanie się pokrzywą?
To jest faktycznie bardzo stara metoda i bardzo skuteczna metoda, szczególnie dla osób, które mają problemy reumatyczne. Aha. W pokrzywie znajdziemy kwas mrówkowy, więc mamy wybór. Albo się będziemy biczować pokrzywą, albo będziemy siadać na mrowisko. To już zależy, kto co lubi. Myślę, że żeby nie niszczyć mrówek, to lepiej zerwać sobie tą pokrzywę i się wybiczować. No a tak naprawdę faktycznie kwas mrówkowy, zresztą możemy kupić na przykład spirytus mrówczany, gdzie kwas mrówkowy jest ze spirytusem rozrobiony i tam się też ludzie smarują, jeżeli mają problemy reumatyczne, szczególnie kiedy w te stawy im zimno, no bo jeżeli w te stawy byłoby im już gorąco i wzięliby sobie taką pokrzywę, która działa silnie rozgrzewająco, no to by chodzili po ścianach. To wtedy nie. Ale tak, takie biczowanie daje dużo.
Czyli wleść w pokrzywy to oznacza szczęście i zdrowie.
Na początku trochę pocierpimy, ale na pewno będziemy zdrowsi, tak.
No to można wybrać się w pokrzywy z Michałem. Michał Konkiel, słowiański zielnik, był naszym gościem, proszę państwa. Bardzo dziękuję za
serdecznie.
Spotkanie, bardzo dziękuję za opowieści. A państwo już wiedzą, jak zrobić herbaciane fermenty, jak zrobić herbatę oksydowaną. To może być kawałek nawet sympatycznej i miłej przygody. Tylko pan zielarz uprzedza. Wszystko róbcie ostrożnie, bo wpadniecie na łoki. O nałogach, proszę państwa, ja się z państwem spotkam. Jeszcze będę po godzinie 13 opowiadał i rozmawiał o fonoholizmie, czyli o uzależnieniu od telefonu komórkowego, od smartfona. To już teraz zapraszam, kłaniając się nisko, Włodzimierz Leszkiewicz. Do usłyszenia.
Ładne kwiatki.